Poranny gość Radia Rodzina.
Poseł na Sejm Paweł Hreniak, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam państwa.
Czy udało się panu posłowi już zrobić jakiś żart z okazji Primo Aprilis?
Próbowałem, ale nie udało się. Niestety w rodzinie wszyscy już wiedzą, czym jest 1 kwietnia.
Zadzwonił pan, rozumiem, do znajomych czy też polityków, jadąc do redakcji i powiedział, że Karol Nawrocki rezygnuje w wyścigu o pałac prezydencki i nikt w to nie uwierzył.
Nie, no to akurat by się nikt nie nabrał. To myślę, że to by się nie udało. Raczej mniejsze ambicje miałem z dowcipem. Raczej syna tutaj próbowałem trochę wkręcić.
W jaki sposób?
A, to już nie będę opowiadał, bo syn się obrazi.
To już wiemy, że mimo wszystko wasz kandydat nie zamieni się z żadnym innym. Popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki wystartuje w tych wyborach. To teraz na poważnie, panie pośle, co jest przyczyną, że kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen niebezpiecznie zbliża się w sondażach do drugiego miejsca na podium i depcze wam po piętach?
Jak najbardziej poważnie wydaje się, że te sondaże, które gdzieś się tam pojawiają, które wskazują na to, że faktycznie kandydat Konfederacji jest blisko obywatelskiego kandydata Karola Nawrockiego, są sondażami, do których trzeba podchodzić, myślę, że z dużym dystansem. Wydaje się, że jest taka akcja również pewnie sterowana przez Platformę Obywatelską, bo Platforma Obywatelska widzi w kandydacie Karolu Nawrockim głównego przeciwnika. No, próbuje się stworzyć taką atmosferę i wykazać, że Karol Nawrocki może zostać przeskoczony przed drugą turą, w trakcie drugiej tury. Przepraszam, pierwszej tury przez kandydata Konfederacji. No, z naszych badań wewnętrznych, które są zawsze robione rzetelnie, po to się je robi przecież, żeby prowadzić kampanię w prawdzie i faktycznie na podstawie dobrych i prawdziwych danych, no, nic na to nie wskazuje, żeby to było jakieś ogromne zagrożenie. Wydaje się, że ten dystans dziś to jest około 8-10% pomiędzy Karolem Nawrockim a panem Mentzenem.
A co jeśli Karol Nawrocki nie wszedłby do drugiej tury?
Nie, no w ogóle nie rozpatrujemy takiego scenariusza, ponieważ nic na to nie wskazuje. No, to, że kandydat Konfederacji otrzymuje no, całkiem dobre wyniki, to jest przepływ elektoratu ze strony Hołowni. W Polsce jest taki elektorat, który zawsze głosuje na taki elektorat antysystemowy. No, wcześniej głosował na Kukiza, gdzieś tam wcześniej poszukiwał u Palikota nawet takiego kandydata. Później mieliśmy Hołownię, który miał być taki właśnie antysystemowy, gdzieś
pytanie,
ten duopol.
Nie potrafi tam elektoratem zarządzić, no bo, albo do niego trafić.
No bo właśnie to jest elektorat taki antysystemowy, no, który w pierwszej turze wyborów i w wyborach parlamentarnych zawsze poszukuje tych, którzy no, teoretycznie nigdy nie rządzili w Polsce, więc no, to jest taki elektorat, który uważa, że no jak postawimy na kogoś, kto nie rządził, no to wtedy będzie lepiej. No to jest takie trochę mylne myślenie, bo się kupuje trochę kota w worku zazwyczaj i później wyskakuje no, chociażby taki Palikot czy Hołownia, który dość szybko się tutaj spalił, jeżeli chodzi o liderowanie trzeciej drodze. No a dzisiaj stawia się na kandydata Konfederacji. No, dla nas o tyle, to mówię to jako politolog, nie jest zły scenariusz, ponieważ no, spodziewamy się, że ten elektorat w drugiej turze, który jeszcze wcześniej głosował na Hołownię, z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że będzie głosował przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu, przeciwko Platformie Obywatelskiej, bo to jest elektorat, który zazwyczaj głosuje przeciwko władzy. No i tu również przy drugiej turze 1 czerwca spodziewamy się wsparcia.
Spokojnie pan poseł mówi, jakby był pewien zwycięstwa. No, 1 czerwca.
Bardzo no, w drugiej turze. Pewnym nigdy nie można oczywiście być, ale z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że to jest no, bardzo realny scenariusz, w którym Karol Nawrocki w drugiej turze wygrywa z Rafałem Trzaskowskim.
A jako politolog zastanawiał się pan, dlaczego Karol Nawrocki notuje niższy wynik w sondażach niż wasza partia? Chodzi tutaj głównie o tą rozpoznawalność, bo do wyborów pozostało 49 dni, niespełna 6 tygodni. Jak zwiększyć to?
Znaczy, jeżeli chodzi o rozpoznawalność, no już pewne działania były podejmowane, chociażby to, że zaczynamy w coraz większym stopniu nawiązywać jako Prawo i Sprawiedliwość do Karola Nawrockiego, który jest oczywiście obywatelskim kandydatem, ale wspieranym bezpośrednio przez Prawo i Sprawiedliwość, więc no, to ma za zadanie zwiększyć rozpoznawalność w naszym elektoracie, ale z drugiej strony też pamiętajmy, że no w drugiej turze będziemy potrzebowali elektoratu, który nie tylko głosuje na Prawo i Sprawiedliwość, ale trzeba zdobyć te 50% głosów Polaków, więc no, Karol Nawrocki z racji tego, że jest kandydatem obywatelskim, nie bezpośrednio wywodzi się z partii Prawo i Sprawiedliwość, no, ma właśnie szansę na to, żeby ten elektorat Prawa i Sprawiedliwości, który szacujemy na 30 kilka procent, no pewnie 35-34%, dziś to jest poziom poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, a Karol Nawrocki musi zdobyć 50%, więc liczymy na to, że osoby, którym się nie podoba dziś zarządzanie Polską przez Donalda Tuska, koalicję 13 grudnia, no Rafał Trzaskowski przecież jest bezpośrednim zastępcą Donalda Tuska, wiceprezesem partii Platformy Obywatelskiej, no zagłosują wtedy, kiedy będą mieli taki wybór właśnie na obywatelskiego
kandydata. Jak to zrobić? Jak zwiększyć poparcie? Bo sprawy tego typu, jak książka napisana pod pseudonimem, kontakty z półświadkiem, czy fotografia wygenerowana przez sztuczną inteligencję raczej nie pomagają waszemu kandydatowi.
No ale to są takie...
Czy to nie jest wina sztabu, czy samego kandydata?
Nie, no to są akcje, które mają służyć no, atakowi na kandydata Karola Nawrockiego, ale no, pojawiają się jakieś hasła. No, dzisiaj kwestia książki o Nikosiu, no mówi się o jakiejś książce o Nikosiu, ale tak naprawdę niewiele osób wie, o co właściwie chodzi. No Karol Nawrocki pod pseudonimem w roku 2018, czyli to było 7 lat temu, napisał jako historyk książkę o półświadku perelowskim, półświadku no takim przestępczym zorganizowanej przestępczości, która funkcjonowała w okresie PRL-u i napisał książkę. No i wokół tego zaczęło się tworzyć jakaś... No ale pod pseudonimem, no bardzo
wychwalał
wielu...
sam siebie jako historyka.
Bardzo, bardzo wielu...
To
zaraz się do tego odniosę, no bo w tej książce samej, no właśnie zmierzył się jako historyk z tym mitem.
Pan ją czytał, panie pośle?
Nie, ale czytałem recenzję. Zmierzył się z mitem Nikosia, czyli no, takiego, no, mówiło się tam w okresie PRL-u, że to jest jakiś romantyczny taki Janosik czy ktoś taki, no zmierzył się z tym mitem, no, napisał wprost, że to są bzdury i historie nieprawdziwe, że w okresie PRL-u nic takiego nie miało miejsca, jeżeli chodzi o Nikosia, więc atakuje to środowisko półświadka Trójmiasta, no i się rozprawił z tą historią, a dzisiaj się do tego dopowiada. No faktycznie napisał to pod pseudonimem, no był historykiem, bardzo wiele osób pisze pod pseudonimem, to było 7 lat temu, wtedy przecież jeszcze nie funkcjonował w żaden sposób w polityce, a to, że dobrze mówił o książce, no ja odbieram jako pewien element no, takiego PR-u, no jako pisarz pewnie chciał zainteresować osoby, odbiorców tym, żeby zakupić tą książkę. Ja naprawdę tutaj nie widzę żadnej złej historii. No, ja wiem, że tam niektóre media typu Onet i TVN próbują z tego robić jakieś niestworzone historie, ale ja naprawdę bym się tutaj nie doszukiwał niczego dziwnego.
Karol Nawrocki stanie do debaty prezydenckiej 6 dni przed wyborami, 12 maja ma się odbyć.
No pewnie tak. No ja przypomnę, że ostatnio nawet wzywał Rafała Trzaskowskiego do debaty o bezpieczeństwie, o tym, żeby podebatować na temat sytuacji w Polsce, między innymi kwestii związanych z nielegalną migracją. To jest taki temat, który bezpośrednio łączy się z bezpieczeństwem tym zewnętrznym. No wszyscy dzisiaj doskonale wiemy i wiedzieliśmy o tym też wcześniej, że nielegalna migracja jest jakoś tam sterowana przez stronę rosyjską.
Mieliśmy rekordowy weekend pod względem liczby prób nielegalnego przekroczenia granicy.
No tak, no to napływ migrantów do...
Rekordowe 270 prób bodajże.
Do Europy, no te grupy zmierzają z różnych stron. No to jest oczywiście Afryka Północna, to jest również granica polsko-białoruska, gdzie jeszcze niedawno przecież Platforma Obywatelska głosowała przeciwko budowie tej zapory. Więc no to jest realne zagrożenie. Wszyscy dzisiaj wiemy, że ci nielegalni migranci są sterowani przez władze rosyjskie i białoruskie. w wypadku nie tylko granice polsko-białoruskie, ale przecież też destabilizują Afrykę. No, to, co się działo w Mali między innymi i akcje służb specjalnych rosyjskich, no, wskazują na to, że to jest takie narzędzie próby destabilizacji Europy. I dzisiaj no, to jest niezwykle ważne, żeby o tym rozmawiać, żeby mówić o pewnej wiarygodności. Prawo i Sprawiedliwość od wielu, wielu lat mówiło o tym, że to jest bezpośrednie zagrożenie. No, Platforma opowiadała, że to są ludzie, którzy szukają swojego miejsca na świecie i trzeba im jakoś pomóc. Biegali z pizzą i tego typu historie. Więc no, dzisiaj Polacy muszą sobie przypomnieć, no, kto był wiarygodny w tej trudnej sytuacji.
Zamykając wątek kampanii, Karol Nawrocki pojawi się we Wrocławiu?
Tak, z całą pewnością. Myślę, kiedy? Że to już będzie po świętach, ale na pewno jeszcze przed pierwszą turą wyborów prezydenckich.
A czy sprawy bezpieczeństwa dla Polski, dla Prawa i Sprawiedliwości mają dziś mniejsze znaczenie? Mówił pan o tej granicy. Pytam o głosowanie w sprawie Tarczy Wschód. Nie obawiacie się, że wyborcy wam tego nie zapomną?
To jest kolejna historia, zabieg PR-owy ze strony Platformy Obywatelskiej.
To tłumaczmy się.
No jest 89 punktów w rezolucji, która większego znaczenia zresztą nie ma, rezolucji unijnej. I w ramach tych 89 punktów...
Nie ma faktycznie żadnego znaczenia, panie pośle?
Jeden z tych punktów, a tak naprawdę pół punkta, bo tam chodzi o jedno zdanie, jest wpisane, że ważna jest tarcza wschód. A na przykład o Cyprze, co jeden z posłów Prawa i Sprawiedliwości wskazał, jest dwukrotne wskazanie. No to jeżeli byśmy głosowali przeciwko tej rezolucji, ta rezolucja wskazuje, że dwukrotnie ważniejsze jest dla Unii Europejskiej Cypr niż Tarcza Wschód. No to pokazuje pewien zabieg PR-owy ze strony Platformy Obywatelskiej. Ja przypomnę, że na samym początku nie było w ogóle w tej rezolucji żadnego zdania na temat Tarczy Wschód. To zostało wrzucone poprawką. Zresztą posłowie w Parlamencie Europejskim głosowali za tą poprawką. Ale jednocześnie trzeba pamiętać, i to jest niezwykle ważne w tej całej historii, tam są bardzo groźne zapisy dla bezpieczeństwa Polski. No, głównym i najistotniejszym jest to, że wszelkie zakupy, jeżeli chodzi o sprzęt, miałyby być dokonywane, sprzęt wojskowy oczywiście, miałyby być dokonywane z poziomu Komisji Europejskiej, takie wspólnotowe zakupy.
No, dzisiaj to by oznaczało dla nas?
To by oznaczało tak naprawdę ograniczenie naszej suwerenności, jeżeli chodzi o obronę narodową. Dzisiaj to Polacy, Ministerstwo Obrony Narodowej, rząd odpowiada za zakupy sprzętu. To Polacy samodzielnie decydują o tym, czy potrzebujemy więcej czołgów, samolotów, od kogo je kupimy, z jakiego powodu, kto jest dla nas tutaj głównym sojusznikiem i współpracownikiem, jeżeli chodzi o wsparcie militarne. Dzisiaj wydajemy prawie... około 4%, ponad 4% PKB. To są ogromne środki finansowe i dzisiaj w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, te środki w znacznej części byłyby dzielone nie przez Warszawę, tylko przez Brukselę. No i czego możemy się spodziewać? No możemy się pewnie spodziewać tego, że znaczna część tych środków poszłaby na zakup sprzętu z Niemiec i z Francji. A jaki jest dowód na to, o czym mówię? No, jak ogłoszono tą rezolucję w Parlamencie Europejskim, która była głosowana i która ma właśnie te zapisy, o których mówię, na giełdzie niemieckiej od razu skoczyło tym firmom zbrojeniowym, które wiedzą, że na tym by skorzystały. No, ci, którzy wszyscy inwestorzy na giełdzie doskonale wiedzą, komu ta rezolucja służy. Ta rezolucja służyła przede wszystkim przedsiębiorcom niemieckim, którzy by na tym naprawdę niezłe pieniądze zarobili, a Polska i polski przemysł zbrojeniowy na tym z całą pewnością by stracił. I temu służy ta rezolucja.
Czyli te słowa na temat premiera o hańbie. To są głupoty. Rezolucji w Parlamencie Europejskiej nie traktuje pan poważnie.
Nie, to są głupoty. No naprawdę, no Platforma Obywatelska, która głosowała przeciwko zaporze na granicy i dzisiaj mówi o hańbie, że tutaj głosowaliśmy przeciwko rewolucji.
Mówi, że wasza była słaba, a oni dali umocnienia.
No a co ma mówić? No, no to takie tłumaczenie trochę dziecka.
Będzie przerzucanie się.
No ale to fakty są takie, że to Platforma Obywatelska głosowała przeciw, a dzisiaj mówi, że to jest niezwykle ważny instrument i oni tak naprawdę zawsze
chcieli
dobrze.
Każdy może się zmienić, panie pośle, pan to
no ja jako chrześcijanin uważam, że oczywiście każdy może się zmienić, ale Polacy myślę, że muszą mieć w pamięci, kto tutaj jest w tej historii wiarygodny.
Pan pracował nad ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej. Jaki widzi pan w niej mankamenty? Obecnie 6 z 18 rozporządzeń już weszło w życie.
No już, no, ja wolę słowo akurat dopiero. No, Platforma Obywatelska mówiła o tym, że to jest niezwykle ważna ustawa i faktycznie ta ustawa jest istotna, bo ona dotyka wielu ważnych rzeczy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo.
Dwa filary, na których ma być zbudowany program ochrony, straż pożarna i samorządy. Czy to nie jest obciążenie?
No to są oczywiście obciążenia. No i sama ustawa, co do samej ustawy, oczywiście są pewne mankamenty, no ale uważaliśmy, że należy ją wprowadzić i później po wprowadzeniu pewne zmiany po pewnym czasie dokonywać. Ale najistotniejsze jest to, co się później zadziało, czyli to kwestie rozporządzeń, o których pani redaktor powiedziała. Miało zostać wprowadzone 18 rozporządzeń do tej ustawy, no bo każda ustawa, żeby mogła normalnie funkcjonować, musi mieć takie przepisy bardziej szczegółowe i za to odpowiada Rada Ministrów, rząd. I tu miało być wprowadzonych 18 rozporządzeń. Mamy dopiero, no różnie tutaj liczą, no ja naliczyłem 5, no pani redaktor mówi o 6.
Tak powiedział minister Siemoniak przynajmniej. O 6. No, i wymieniał je na naszej antenie.
No być może jest 6, no ale do 18 jest bardzo daleko. A co to oznacza? Oznacza, że tak naprawdę ustawa bezpośrednio nie jest realizowana, bo jeżeli nie ma ustawy, ostatnio napisałem rozporządzenia, ostatnio napisałem interpelację i otrzymałem odpowiedź od wiceministra MSWiA Leśniakiewicza, gdzie pytałem między innymi o to rozporządzenie, które w mojej ocenie jest najważniejsze i najistotniejsze odnośnie bunkrów. Kiedy pierwsze bunkry...
Obowiązkowe schrony budynka w całej Polsce, rząd ma przedstawić wytyczne dla...
No właśnie.
Wytyczne dla właścicieli.
No właśnie...
Ale jak to wygląda w praktyce?
No jak to wygląda? No zadałem bardzo proste pytanie. Ile powstanie nowych bunkrów w 2025, 26, 27
roku? Na terenie całej Polski,
roku,
rozumiem,
na terenie
bo
całej...
wiem, że ten sam wiceminister powiedział, że 4% ludności tylko w tym momencie ma możliwość schronienia się.
No i jaką odpowiedź dostaję na moją interpelację? Że tak naprawdę nie wiadomo, bo nie ma rozporządzenia, które to reguluje szczegółowo, jak ten bunkier ma wyglądać, jeżeli chodzi o samą budowę i wytyczne realizacji tego zapisu. A to rozporządzenie, według odpowiedzi na moją interpelację, dopiero pojawi się pod koniec tego roku. No to właśnie. I tu jest klucz całego problemu. Z jednej strony mówi się o tym, jak ważna jest ta ustawa i okej, jest ustawa, ale rozporządzeń, które wdrażają bezpośrednio te kwestie związane z bezpieczeństwem, typu jak wybudować bunkier, jak samorząd ma to zrealizować, nie ma. Więc ja śmiem twierdzić, że no to był taki znowu zabieg PR-owy, mówiło się bardzo wiele, ale jeżeli przejdziemy do praktycznych zapisów i co właściwie się dzieje, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Polaków, no to nic się nie dzieje, no bo jeżeli się pisze, że rozporządzenie najważniejsze do tej ustawy będzie pod koniec tego roku, a tak naprawdę nie wiemy, ile tych bunkrów powstanie w kolejnych latach, no to pokazuje, że PR tutaj wziął górę.
A jako były wojewoda, zapytam pana, jak to wygląda u nas w regionie?
No ja oczywiście nie mam najświeższych informacji,
ale
bo...
wtedy jak pan sprawował funkcję?
No jeżeli chodzi o kwestie, no pamiętajmy, że to był rok od 15 do 18, no drugiej połowy 18 roku.
Wtedy, no już trwała wojna w Ukrainie.
Wtedy analizowaliśmy te rzeczy, no i nie ma co ukrywać, że bardzo wiele rzeczy no, było do zrobienia. My przedstawialiśmy te raporty, przedstawialiśmy kwestie związane z tym, co należy poprawić i faktycznie w tej materii należy dokonać bardzo wielu zmian i poprawek, dlatego ta ustawa została poparta przez Prawo i Sprawiedliwość, no ale rozporządzenia, czyli kwestie wdrożenia tej ustawy, no to już nie leżą po stronie parlamentu, tylko ministerstwa i rządu. A tutaj mamy dużo wątpliwości, bo dużo się mówi o tym, a tak naprawdę nic się nie robi. Z tego co wiem, to samorządowcy są szkoleni, no ale pytanie moje jest takie, no z czego oni są szkoleni, jeżeli nie ma rozporządzeń i ci samorządowcy nie wiedzą, co tak naprawdę do nich należy w ramach realizacji tej ustawy.
Panie pośle, czy będziecie wznawiać referendum w sprawie odwołania Jacka Sutryka?
No, myślę, że należy na dzień dzisiejszy uspokoić trochę emocje, jeżeli chodzi o tą wielką politykę. Dzisiaj jesteśmy w trakcie kampanii prezydenckiej. Mówiliśmy o tym, że kampania prezydencka nie jest do końca dobrym czasem do zbiórki podpisów. No i jeżeli dobrze pamiętam, to od nieudanego referendum no, musi być 10 miesięcy czasu.
Nie żałujecie, że zabetonowaliście trochę? Się nawzajem?
No, trzeba pamiętać, że my nie byliśmy organizatorem. My oczywiście mówiliśmy...
Ale się przyłączyć.
Przyłączyliśmy się, namawialiśmy do tego, żeby...
Ale nie zbieraliście podpisów.
Te podpisy, żeby składać. No, bezpośrednio nie zbieraliśmy tych podpisów. No, w tym sensie, że nasi działacze oczywiście przekazywali do SOS te podpisy, ale bezpośrednio, jeżeli chodzi o samą akcję referendalną, no to byli wolontariusze SOS-u. No... Poszedł sygnał o tym, że no, jeżeli chodzi o prezydenta Sutryka, no, mimo wszystko jest dosyć wyraźny pomruk niezadowolenia z tych rządów. No zobaczymy, jak się ta cała sprawa będzie dalej toczyła.
Wybiera się pan na marsz, który zapowiedział prezes Kaczyński?
12, tak. Zresztą zachęcam wszystkich.
Czyli nie ten zapowiedziany przez premiera?
Nie, na pana premiera.
Żartem, myślałem, że pan powie na koniec. 1
kwietnia.
Apelis, oczywiście.
Nie, z poważnych rzeczy nie będziemy żartowali, ale 12 faktycznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Warszawy. Mamy bardzo ważną rocznicę koronacji, tysiąclecia koronacji króla Bolesława Chrobrego.
Poseł na Sejm Paweł Hreniak, Prawo i Sprawiedliwość. Król dzisiaj w Radiu Rodzina. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Poranny gość Radia Rodzina.